Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy radiosłuchacze, serdecznie z wami się witamy w ostatniej przedwakacyjnej audycji Oczami Wikarego.
Serdecznie witamy. Tak jak ksiądz Grzegorz powiedział, jest to już nasza ostatnia audycja w tym sezonie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnia w ogóle.
Miesiąc temu rozmawialiśmy o zmianach kapłańskich, jak to się dokonuje, jak to wygląda w naszym życiu i wtedy jeszcze żeśmy się nie spodziewali, a przynajmniej ja się nie spodziewałem, że ksiądz biskup, mówiąc trochę brzydko, mnie ustrzeli, czyli że będę miał tę zmianę, więc jeśli się spotkamy na antenie we wrześniu, no to już będę jako wikariusz w parafii Opatówek.
Szczerze mówiąc, będziesz moim sąsiadem, ponieważ Chełmce sąsiadują z Opatówkiem.
Tak jest, czyli będziemy w jednym dekanacie, będziemy razem jeździć po odpustach, razem spowiadać, być może głosić jakieś rekolekcje, sumy odpustowe.
Ale też będziemy razem prowadzić naszą audycję.
To na pewno mamy nadzieję, że się nie zmieni. Chcielibyśmy z wami się dzisiaj podzielić takimi bieżącymi jakby przeżyciami, które nas dotyczą, które gdzieś mają miejsce w naszych parafiach, w naszych wspólnotach. Mianowicie taka najbliższa okoliczność, jaka będzie, to oczywiście uroczystość Bożego Ciała. I to jest taka piękna uroczystość, kiedy tak dużo ludzi w parafii się angażuje, ponieważ jest budowa tych ołtarzy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, konkretne wspólnoty, albo ulice, albo wsie. Różnie to w parafiach funkcjonuje, ale to zaangażowanie parafialne, społeczne bardzo wzrasta w tym czasie.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jest to moje pierwsze Boże Ciało w tej parafii, ponieważ zaczynałem posługę w sierpniu, czyli praktycznie rok mija i dopiero pierwsze Boże Ciało. I u mnie w parafii jest, z racji tego, że miejscowości są stosunkowo duże, podział na miejscowości i wszystkie cztery ołtarze robi jedna miejscowość. Czyli w tym roku robią to mieszkańcy miejscowości Borek, którzy rzeczywiście z tak wielkim zaangażowaniem od kilku dni przychodzą do proboszcza i mówią: proszę księdza proboszcza, jak to ma konkretnie wyglądać, co możemy pomóc, w jaki sposób możemy tutaj upiększyć tą naszą uroczystość Bożego Ciała.
A znowu w mojej parafii w tym roku żeśmy wykorzystali wspólnoty parafialne i każdy ołtarz buduje jedna wspólnota parafialna: ministranci, domowy kościół, wspólnota Żywego Różańca, grupa Ojca Pio, Margaretka, i w ten sposób włączają się w życie parafialne. I przy tej okazji chciałbym tak może przypomnieć, bo myślę, że mało osób ma świadomość, że za udział w procesji eucharystycznej, a procesja Bożego Ciała jest procesją eucharystyczną, można uzyskać odpust zupełny. My te odpusty zupełne tak bardziej mamy na myśli uroczystość Wszystkich Świętych, później Dzień Zaduszny i to 8 dni po Wszystkich Świętych, ale warto przypomnieć sobie, że za każdym razem, kiedy bierzemy udział w procesji eucharystycznej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. No oczywiście warunkiem jest uczestnictwo w takiej procesji. Warto też wspomnieć, że taką procesją eucharystyczną nie jest na przykład wizyta kapłana z Najświętszym Sakramentem u chorego. Bo ktoś może sobie pomyśleć, no Pan Jezus idzie, kroczy, kapłan niesie Pana Jezusa, no to biorę udział w procesji, bo uklęknąłem na ulicy. Nie, nie o to chodzi. Tu chodzi właśnie o taką publiczną procesję parafialną, w której bierzemy udział. Więc jest taki piękny zwyczaj, że w większości parafii te procesje odbywają się przez tak zwaną oktawę Bożego Ciała, no bo liturgicznie po soborze już nie mamy tej oktawy, natomiast zwyczajowo ją obchodzimy i przez samą oktawę procesje także się odbywają, więc w każdy dzień także można uzyskać odpust zupełny.
Właśnie, te procesje Bożego Ciała, one mają swoją taką piękną specyfikę pobożności ludowej. Oprócz tego, że spełniają oczywiście swoją funkcję liturgiczną, kiedy Chrystus w tej procesji, tak jak powiedziałeś, wychodzi, jak śpiewamy w jednej z pieśni, aby oglądać zagrody swoich wiernych, czyli domy tych, którzy do Niego zazwyczaj przychodzą do świątyni. Teraz Chrystus wychodzi z tej świątyni po to, aby pokazać, że chce być obecny w naszych domach, w naszych miejscowościach. Ale jest to też taka piękne pielęgnowanie tej tradycji ludowej, kiedy rzeczywiście te barwne korowody procesyjne przemierzają nasze miejscowości, wioski, miasta, kiedy tak wiele osób jest zaangażowanych. Ja muszę powiedzieć, że najbardziej urzeka mnie w tych procesjach Bożego Ciała właśnie mnogość tych osób i tych stanów, które tutaj są, bo to są począwszy od tych najmniejszych dzieci, czy komunijnych, czy jeszcze młodszych, które pomagają przy niesieniu sztandarów, czy...
Różaniec, koraliki.
Tak, różaniec, koraliki, czy dziewczynki, które sypią kwiatki przed Panem Jezusem, po strażaków, po orkiestrę dętą bardzo często, po przedstawicieli różnych wspólnot, szkół nawet ze sztandarami, które przychodzą, aby po prostu pokazać, że dla nich Chrystus, który wychodzi, jest kimś rzeczywiście bardzo ważnym.
Jest nawet taki żart powstał, że jak ktoś nie jest związany z Kościołem na co dzień i w Boże Ciało zakręci się wokół Kościoła, to sobie może pomyśleć, czy w Kościele jakiś remont, czy malowanie nie jest, bo wszystkie figury, obrazy, rzeźby wyniesione na dwór.
A to rzeczywiście prawda. Ale jest to też okazja do tego, żeby o te rzeczy zadbać, prawda, moi drodzy? Kiedy te nasze sztandary, feretrony przez cały rok są gdzieś odłożone z boku, z tyłu Kościoła, czy gdzieś w bocznej zakrystii, tak mamy teraz okazję do tego, aby o to zadbać.
Dlatego też przygotowania do takiej procesji Bożego Ciała zazwyczaj zaczynają się już kilka dni wcześniej. Choćby właśnie organizacja przy budowie tych ołtarzy, ale także wyciąganie tych obrazów, przeliczenie, sprawdzenie, czy do każdego obrazu będzie odpowiednia ilość osób, żeby to nieść i tak dalej. To takie wielkie poruszenie się robi w parafii w tych dniach i to jest takie bardzo urzekające, bo to jest jednak taki wyraz i świadectwo tego, że wiara jest jednak cały czas żywa. Czy to wynika z tradycji, czy może z rzeczywiście żywej wiary, no to każdy by musiał też w swoim sercu to rozsądzić, ale ja się bardzo cieszę, że w polskiej kulturze te procesje są cały czas właśnie tak mocno, są takie barwne i taki wielki udział jest wiernych i zaangażowania.
Oczami wikarego.
Ale niestety do tego garnca miodu trzeba włożyć i łyżkę dziegciu, ponieważ coraz częściej spotykamy się z taką, myślę, że i niechęcią, zwłaszcza w dużych miastach, do procesji eucharystycznych, gdzie często uczestnicy tych procesji są atakowani. No wiadomo, że są to marginalne przypadki jeszcze w naszej ojczyźnie, ale pamiętam kiedyś taki film pokazujący procesję Bożego Ciała bodajże w Nowym Jorku, gdzie tak naprawdę tylko ksiądz i kilku posługujących i kilka osób kroczących, zanim przemierzali ulicę Manhattanu. To jest rzeczywiście taki bardzo przykry obraz.
Tak, ale kojarzę to, bo to chyba nawet tak było, że w Polsce tak ulicą, na środku idziemy, a tam tak skromnie chodnikiem z boku ten kapłan kroczył z Najświętszym Sakramentem.
Tak, ale pokazuje to tym samym tą prawdę, że Chrystus wszędzie jest obecny i wszędzie, bez względu na liczbę wiernych, którzy obok Niego są, chce być blisko człowieka, blisko ludzi.
Ja kiedy myślę o Bożym Ciele, to też od razu mi przychodzi na myśl mój dziadek świętej pamięci, który przez kilkadziesiąt lat miał taki zwyczaj w parafii, że zawsze brał krzyż i on chce nieść krzyż. Już babcia nieraz mu mówiła, Heniek, daj spokój, niech ktoś inny weźmie, są młodsi, silniejsi, piękniejsi, nie pchaj się tam już. A on, kiedy tylko miał siłę, to oprowadzał. Ja się go kiedyś spytałem, dziadek, czemu ty tak ciągle o ten krzyż, nie? To jest bardzo piękne, że chcesz. Mówię, ale czemu tak ci na tym zależy? I on sobie tak ładnie mi powiedział, że no bo, słuchaj, ja tu po parafii oprowadzam Pana Jezusa, ja idę pierwszy. Ja mu tak w sercu po cichu mówię, w którym domu, kto się urodził, kto zmarł, co się wydarzyło, co dobrego, co złego, co się zmieniło przez ten rok. Bardzo piękne dla mnie to było świadectwo wiary, takiej prostej wiary, ale jednocześnie moim zdaniem bardzo głębokiej.
To też pokazuje fakt, jak ten dziadek rzeczywiście przeżywał to Boże Ciało, ale też myślę, że lekcja dla każdego z nas, jak powinniśmy to Boże Ciało przeżywać. Pomimo tego, że ta procesja często nie idzie obok naszego domu, to my się czujemy może zwolnieni. A koło mnie procesja nie idzie, to nie będę wywieszał żadnej flagi, żadnej dekoracji domu nie będę robić. Natomiast ja teraz w niedzielę w mojej parafii na ogłoszeniach razem z księdzem proboszczem prosiliśmy o udekorowanie wszystkich domów w parafii. Nieważne, że procesja koło tego domu nie pójdzie, bo będziemy szli wokół Chełmskiego Wzgórza tylko, ale żeby też i domy na Wolicy, na Szałę, na tutaj od strony Bałdonia czy Żydowa, słowa rzeczywiście były udekorowane wszystkie, ponieważ Chrystus wychodzi symbolicznie do całej parafii, do całej wspólnoty.
Mi to się tak zawsze chce śmiać, jak przy każdym ołtarzu, oprócz tej pięknego ołtarza, który jest zbudowany, no to jest zwyczaj stawiania gałązek
brzozy
i kiedy kapłan odchodzi z Panem Jezusem do następnego ołtarza, to ja już tam czuję, jak tam się kotuje za mną, jak tam wojna wręcz się czasem zaczyna, bo każdy chce tą gałązkę dla siebie wziąć, zabrać do swojego domu. Z jednej strony, no, to jest jakiś taki zewnętrzny przejaw może wiary, prośby Pana Boga, by jakoś błogosławił nasze mieszkania, ale też, żeby tak przestrzegam trochę, żeby tak zabobonnie na to nie patrzeć, że ta gałązka potem jest ważniejsza od Najświętszego Sakramentu i tu Pan Jezus idzie, a tu na boku wojna o gałązki się toczy.
Nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy w seminarium, ostatnia stacja Drogi Krzyżowej i msza była na Kaliskim Rynku. I tutaj też były te brzuski, ale one swój żywot kończyły zazwyczaj przed rozpoczęciem mszy świętej, ponieważ mieszkańcy tutaj naszego miasta, no, zabrali już gałązki, zanim msza się zaczęła na rynku. Także tutaj rzeczywiście musimy uważać na takie magiczne postrzeganie tych gałązek.
No we wszystkim taki zdrowy rozsądek trzeba po prostu zachować. Więc właśnie, uroczystość Bożego Ciała. Ale oprócz tego w naszych parafiach, mimo że już jest bardzo blisko wakacji, no to dalej się bardzo dużo dzieje. I na przykład w mojej parafii dzisiaj mamy sakrament bierzmowania. To jest takie trochę podsumowanie jakby tego przygotowania młodzieży i tak dalej. Przynajmniej dla mnie, jako dla kapłana, czas takiej chyba nie masz, nie? U siebie.
Ja już jestem
po. A, już jesteś po, no. A u mnie i w sąsiedniej parafii u Piotra Pawła w Kaliszu też dzisiaj jest bierzmowanie. Ksiądz biskup Damian będzie bierzmował młodzież. I takie właśnie zawsze jako ksiądz mam refleksję, czy w poprzedniej parafii, jak przygotowywałem do bierzmowania i w tej parafii, to poczucie takie, nie? Co z tą młodzieżą później będzie. No bo naprawdę mi zależy na nich. W większości naprawdę są dobre dzieciaki. Z różnych rodzin. Jedne mają lepszych może rodziców, może bardziej takich no, poukładanych życiowo. Inni mają trochę może problemów w tych domach i tak dalej. Ale ogólnie widzę, że to są dobre dzieciaki i naprawdę potrzebują, żeby się może trochę nimi zająć. Żeby przede wszystkim może wskazać kierunek, że warto. Że warto podążać za Panem Jezusem. No bo tak się często się mówi, że sakrament bierzmowania jest sakramentem pożegnania się młodzieży z Kościołem. I później się zobaczymy w okolicach ślubu, kiedy będzie trzeba znowu się coś tam o coś postarać, jakieś zaświadczenie, jakiś dokument. Ale czy o to rzeczywiście chodzi? Ja, przecież chodzi tutaj o żywą relację z Panem Jezusem.
Ja muszę powiedzieć, że kiedy moja młodzież przygotowywała się właśnie do bierzmowania, to jeszcze rok temu, czy pół roku temu miałem takie poważne obawy, że może rzeczywiście albo ja im poświęcam zbyt mało czasu, albo te katechezy są niewystarczające, albo rzeczywiście oni mają tak bardzo lekceważący stosunek do tego, ale kiedy im bliżej było bierzmowania, tym bardziej widziałem ich zaangażowanie. W pewnym momencie myślę, że dzisiaj młodzi dostrzegają, że im bliżej jakiegoś wydarzenia, tym bardziej muszą się zaangażować i rzeczywiście byłem pełen podziwu, że tak bardzo im zależało na tym, żeby to bierzmowanie wyszło po prostu jak najlepiej. I rzeczywiście, kiedy robiliśmy te próby, już takie ostateczne, co powiedzieć księdzu biskupowi, w jakiej kolejności podchodzić, co i kiedy następuje w liturgii bierzmowania, oni rzeczywiście siedzieli w tym kościele i bardzo mocno przysłuchiwali się i uważali. Wiadomo, nie wszystko wychodzi idealnie, jakby sobie każdy z nas tego życzył, zawsze są jakieś małe potyczki, ale jest to rzeczywiście taka moje spostrzeżenie, że im też zaczyna zależeć.
Ja to, z czym się borykałem tutaj, może nawet nie z młodzieżą, ale z rodzicami tej młodzieży, to rywalizacja. I ja przynajmniej tego tak nie postrzegałem, ale potem się okazało, tak mi to rodzice tłumaczyli, że no parafia tutaj trochę konkurencją może jest, ponieważ dzieci mają bardzo dużo dodatkowych zajęć. Angielski, niemiecki, jakaś piłka nożna, siatkowa, gitara, saksofon, basen. No tych możliwości jest bardzo dużo. I rzeczywiście te dzieci uczestniczą w bardzo wielu dodatkowych zajęciach i mówią do mnie, no i jeszcze ksiądz wymyśla spotkania, nie? I mówię, ja się czuję potem taki jakby był winny czemuś, że ja w ogóle chcę tą młodzież przygotować do bierzmowania. Mówię, no ja rozumiem, że to wszystko jest ważne. Ja tłumaczę, proszę pani, ja się bardzo cieszę, że dziecko chce się rozwijać, ma zainteresowania, pasje i tak dalej. Ale co z tego, jeśli się nie zbawi? No to jest nasz główny cel i najważniejsze zadanie. Doprowadzić siebie nawzajem do zbawienia.
Ja dokładnie miałem ten sam problem z rodzicami mojej młodzieży. Ja już robiłem nawet te spotkania przygotowujące albo w piątek wieczorem, albo w sobotę wieczorem, po godzinie 19, żeby po prostu oni już zakończyli wszystkie dodatkowe zajęcia i umożliwić im właśnie uczestnictwo w tych spotkaniach przygotowujących. I też rzeczywiście na jednym ze spotkań z rodzicami powiedziałem, mówię, drodzy państwo, ja rozumiem, że są dodatkowe zajęcia, ale musimy tutaj też, nie możemy usunąć jakby sakramentu z życia tego młodego człowieka, bo to jest rzeczywiście krok w dojrzałość chrześcijańską. Państwo sami zdeklarowali się, że będą dzieci wychowywać wierze. No to ja nie widzę teraz tutaj jakiegoś problemu, żeby teraz dziecko zwolnić na przykład z jazdy konno, żeby przyszło na pół godziny spotkania do bierzmowania.
Oczami wikarego.
No i też druga rzecz, z którą ja tak przynajmniej trochę się borykałem i to już w ogóle nie umiałem zrozumieć, ponieważ tak naprawdę wielkim wyczynem okazuje się, że dla tej młodzieży jest udział w niedzielnej Eucharystii. To jest taka podstawa, byśmy powiedzieli. No, to jest wymóg.
Obowiązek.
Obowiązek. Nawet ja to tłumaczę rodzicom, że to, bo powiedzmy, czy te indeksy, czy jakieś podpisy są w parafiach, no mi jak się podpisują. No i rodzice też, że o, ksiądz wymyślał, w każdą niedzielę trzeba być w kościele, nie? I ja mówię, ale proszę pani, to nie wynika z tego, że ktoś się przygotowuje do bierzmowania, tylko to wynika ogólnie z naszej wiary, w świadomość tego, czym jest niedziela, czym jest niedzielna Eucharystia i tak dalej. I to jest obowiązek, który wynika właśnie z naszej wiary i dotyczy każdego, nie kandydata do bierzmowania. Każdego to dotyczy.
W wielu parafiach jest tak, że bierzmowani mają wyznaczoną godzinę mszy świętej. Ja nawet już odszedłem od tego i powiedziałem, dowolna msza święta w niedzielę. Czy wstaniecie rano na 8, czy chcecie przyjść na 16:15 po południu, jeżeli chcecie się wyspać, macie możliwość.
A zwłaszcza, że tutaj na przykład w Kaliszu, to tym to od 6 chyba pierwsza msza się zaczyna, czy 6:30 do 20:30, więc wachlarz możliwości. Jeżeli ktoś ma jakiś wyjazd, jakieś coś tam zaplanowane, jest tyle możliwości, że to jest tylko pytanie, czy chcesz. Nie czy możesz, ale czy chcesz.
Nawet wyjeżdżając poza miejsce zamieszkania, no żyjemy w takiej rzeczywistości naszej ojczyzny, że w odległości 15, maksymalnie 20 kilometrów znajdziemy zawsze kościół.
No myślę, że na wsiach może to inaczej trochę na pewno wygląda, no bo też może tych mniej jest możliwości dodatkowych zajęć, więc czasu może trochę, ale znowu jest praca na gospodarce często, więc to też znowu trzeba pod to patrzeć. Pamiętam, jak jeden ksiądz, który no z miasta pochodzi i poszedł na wieś jako proboszcz i zaczął robić spotkania dla bierzmowanych po południu i się zaczęli buntować przeciwko niemu, że no księże, ale w tej porze to my krowy musimy wydoić, musimy oprzątać, to ksiądz tu źle pomyślał, to tak nie może być, nie? Więc no różne są tutaj te aspekty, niuanse i tak dalej, ale jedno jest pewne. Na pewno nie możemy sobie odpuścić i przygotowania, dobrej formacji, a przede wszystkim rozwoju swojej wiary.
To prawda.
Yes, sir. Kolejną rzeczą, z którą się tak księża, wikariusze borykają, a także my przede wszystkim, no to zakończenie roku szkolnego. Myślę, że już wszyscy bardzo czekamy na ten upragniony dzień, kiedy...
Wczoraj wystawiłem ostatnie oceny.
Kiedy już właśnie nóżki wyciągniemy na kanapie i będzie ta myśl, o, jutro nie muszę iść do szkoły. Myślę, że każdy z nas zasłużył na odpoczynek, jakąś pracę włożył, wytężył, ale to jest właśnie taki czas biegania za nauczycielem, także za katechetą, no bo tam do paska coś brakuje, do nagrody coś tam brakuje, a może by się udało podciągnąć ocenę, a może można coś na szóstkę zrobić.
A że księża i katecheci są najbardziej miłosiernymi nauczycielami, to najczęściej pomagają w podniesieniu tej oceny, czy to średniej ocen, czy oceny z zachowania.
Tak, jeden uczeń mi powiedział, że ksiądz jest jak ciasto, łatwo ugnieść. Więc no, uginam się i... Aczkolwiek zrobiłem eksperyment w zeszłym roku, bardzo ciekawy. W jednej klasie licealnej tak właśnie się zastanawiałem, co mogliby zrobić na tą szóstkę, jak ktoś przychodzi. I wpadłem na genialny pomysł, że szóstkę dostanie ten uczeń, który do mnie przyjdzie i się zapyta, co może zrobić na szóstkę. I tylko za to, że przyjdzie się spyta, dostanie szóstkę. I co się okazało? 1/3 uczniów przyszła. Można było za darmo dostać szóstkę. Nic nie, tylko się spytać księdza, co można. no to ja już nie wiem, jakie inne wymagania mógłbym postawić, nie? No to pokazuje właśnie to nasze zaangażowanie, bo my tutaj mówimy o sakramencie na przykład bierzmowania, że brakuje czasem tego zaangażowania ze strony dzieci, rodziców, żeby tak trochę dopilnować, żeby mieć tą ambicję czegoś więcej, no ale to także, jak widzimy, ma przełożenie na płaszczyznę szkolną i w szkole też tego czasem brakuje.
Dlatego ja bardzo często też to przygotowanie do sakramentu bierzmowania łączę z katechezą szkolną i też, kiedy już jest taka sytuacja podbramkowa, kiedy uczeń już no, nie potrafi tego, może nie przygotował się z tego materiału, który jest w szkole, to mówię, dobrze, pytamy z bierzmowania. I rzeczywiście z tego katechizmu do bierzmowania rzeczywiście są często lepiej przygotowani i moi ósmoklasiści, muszę powiedzieć, że obydwie klasy w tym roku kończą z ocenami celującymi, ponieważ dopytywałem z tego, co było do bierzmowania i z tego byli bardzo dobrze przygotowani.
Więc widzimy, że to parafia uzupełnia szkołę, szkoła uzupełnia trochę parafię, to się te dwie rzeczywistości bardzo mocno przenikają.
To, co powiedzieli ostatnio księża biskupi na konferencji episkopatu, że nie można rezygnować z katechezy szkolnej, ale też nie można zrezygnować z tej katechezy parafialnej. Parafialnej nie tylko młodzieży, ale też katechezy dla dorosłych. To jest też bardzo istotne.
No to, co też jest ważne, ja w tym wieku, to spowiedź święta. To tak przygotowując się do bierzmowania, widzę, że najbardziej kulało wśród młodzieży. Ja wiem, że to jest taki czas dorastania, dojrzewania, gdzie człowiek odkrywa pewne rzeczywistości.
Jakiegoś buntu.
Jakiegoś buntu, tak, że wiele pytań, ma wiele wątpliwości i ta spowiedź w tym czasie, w tym okresie, w tym wieku może z większą trudnością przychodzić, ale nie rezygnować z tego. Warto o tą spowiedź jednak zawalczyć, no bo ta spowiedź bardzo dobrze formuje człowieka także. Wiadomo, że w sakramencie spowiedzi świętej dostępujemy odpuszczenia grzechów, ale też ta spowiedź ma bardzo piękny charakter wychowawczy, ponieważ warunkiem spowiedzi świętej jest zrobienie rachunku sumienia, przyjrzenie się swojemu życiu. Ja tak tłumaczę właśnie młodzieży, że im częściej ja się spowiadam, no nie chodzi też, żeby codziennie, nie? Ale im częściej się spowiadam, to ja częściej muszę zrobić rachunek sumienia, czyli częściej przyglądać się swojemu życiu. A jak częściej się przyglądam systematycznie, no to więcej zauważam. Wiem, nad czym pracować, wiem, co mi nie wychodzi. Zaczynam uczciwie patrzeć na swoje życie i poprzez to następuje rozwój. Właśnie w tym wieku młodzieńczym rodzice bardzo duży nacisk kładą na ten rozwój właśnie poprzez te dodatkowe jakieś zajęcia, atrakcje i tak dalej. Ale nie możemy zapominać, że człowiek w sposób integralny składa się z ciała, ale także z ducha, z psychiki. I to też trzeba rozwijać. Ducha też trzeba kształtować, charakter trzeba kształtować. Dlatego tutaj nie odpuszczać tego, ale podjąć tę rękawicę.
Oczami wikarego.
Skoro tak mówimy o tym, co nas dotyka w tym czasie, który jest teraz tak bardzo ważny, i Boże Ciało, i koniec roku szkolnego, i przygotowanie do sakramentów, to też należy pamiętać o tym, co wielkimi krokami się zbliża, czyli czas wakacji.
I chcielibyśmy powiedzieć, gdzie można we wakacje księdza wikarego spotkać.
Często można go nie spotkać w parafii, ponieważ każdy ksiądz ma prawo, przysługuje mu urlop wypoczynkowy.
No 30 dni urlopu, no to jak no wszędzie, każdy w zakładzie pracy też bierze jakiś urlop i my kapłani też potrzebujemy trochę odpocząć, ale też angażujemy się w takie dzieła dodatkowe, które gdzieś pojawiają się i ja z wielką radością muszę przyznać, zawsze o tym marzyłem, w tym roku będę przewodnikiem grupy pielgrzymkowej, więc serdecznie zapraszam, zachęcam, aby, chociaż ty Sebastian też.
Ja również w tym roku po raz pierwszy przygotowuję i organizuję naszą chełmską grupę.
A ja z Opatówka,
z
mojej nowej parafii. Co prawda oficjalnie wikariuszem w Opatówku będę od 25 sierpnia, ale już ksiądz proboszcz mnie poprosił z Opatówka, ksiądz Władysław, żebym poprowadził grupę, no bo ten wikariusz idzie na probostwo już 1 sierpnia, więc taka luka się tworzy. Ja byłem na pielgrzymce 13 razy, ale pierwszy raz będę w tym roku szedł jako przewodnik. Bardzo się z tego cieszę, ale jednocześnie trochę się boję, no bo nikogo nie znam w nowej parafii, nikogo nie znam z tej grupy, więc na pewno będę bardzo prosił o pomoc tutaj, żeby trochę podpowiedzieć, do kogo można się uśmiechnąć i tak dalej. Ale serdecznie zachęcamy na szlak pielgrzymkowy, czy to z moją grupą oliwkową z Chełmc, nie z Chełmc, tylko z Opatówka lub...
Lub z żółto-czerwoną z Chełmc. My idziemy jako grupa Kaliska, a wy idziecie jako grupa Promienista, prawda?
Zgadza się. No zresztą obojętnie do jakiej grupy, kiedy człowiek dołączy, to na pewno nas spotka, bo te grupy gdzieś nawzajem się przenikają gdzieś tam. No i ostatecznie w Opatówku, nie w Opatówku, tylko w Kłobucku.
Wszystkie grupy się spotykają.
Spotykają się. Więc jak chcecie spotkać wikariusza, czy mnie, czy księdza Sebastiana, zapraszamy na pielgrzymkowy szlak.
Ale jest tych opcji znacznie więcej, gdzie można spotkać chociażby księdza w naszej parafii. Ja tego doświadczyłem przez ostatnie lata. W tym roku wyjątkowo nie pojadę, ponieważ razem z księdzem proboszczem jesteśmy zaangażowani w ruch Światło Życie i jest możliwość wyjazdu na rekolekcje oazowe i prowadzenia tych rekolekcji oazowych. Czy to dla dzieci i młodzieży, tak jak ja to robiłem, czy dla domowego kościoła w różne miejsca w kraju. I tam też można spotkać właśnie księdza na wakacjach, który właśnie w ten sposób posługuje, pomagając przybliżyć Pana Boga, czy to małżeństwom, rodzinom, czy dzieciom i młodzieży.
Oprócz tego, każdy wikariusz ze swojego urlopu ma obowiązek jakby oddać jedną niedzielę do dyspozycji księdza biskupa na rzecz księży proboszczów, którzy są sami w parafiach i nie ma kto ich zastąpić, no a też by chcieli trochę odpocząć, gdzieś wyjechać. Więc także tam wikariusza będzie można spotkać, więc taki mały miszmasz się w wakacje zawsze tworzy i taka ta wymiana księży w parafiach, nie tylko ze względu na zmiany personalne, ale także na zastępstwa, będzie się dokonywała.
Dlatego jeżeli zobaczymy w naszej parafii jakiegoś innego księdza w jedną z niedziel, to proszę od razu nie panikować, że proboszcza wam zabrali, tylko proboszcz najzwyczajniej w świecie pojechał jedną niedzielę w ciągu roku odpocząć, bo jemu też się odpoczynek należy, tak jak każdemu z nas.
Tak, Pan Jezus powiedział, idźcie i odpocznijcie. Nieco. A może tylko jeszcze na koniec powiem, że księdza Grzegorza będzie można spotkać także przy parafii, jak nosi kartony. Tak moja młodzież powiedziała. Bo się mnie pytali, czy ksiądz będzie jeszcze we wakacje, bo się zasmucili, że odchodzę. Powiedziałem, tak, będziecie mogli mnie spotkać, jak noszę kartony.
To teraz mogę złożyć deklarację na antenie, że mogę ci pożyczyć kartony, bo mam jeszcze zeszłorocznej przeprowadzki.
O, bardzo chętnie skorzystam. Drodzy radiosłuchacze, dziękujemy, że przez ten rok szkolny, bo tak te audycje wypadały w cyklu roku szkolnego. Byliście z nami i mamy nadzieję do usłyszenia we wrześniu.
Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Kąkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.